Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 11 maja. Trwa bałagan wokół ustaw sądowych. Wieczorem odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu Zjednoczonej Prawicy na Nowogrodzkiej, a opozycyjna strona sceny politycznej cały czas dyskutuje o jednej, dwóch i trzech listach. My, razem z Wojtkiem Szackim i Ryszardem Łuczynem, postanowiliśmy poczekać na rozwój wypadków i skupić się na mniej doświetlonym elemencie polskiej sceny politycznej. Dziś porozmawiamy o tym, czy i jak lewica rośnie w sondażach. Spróbujemy zastanowić się nad przyczynami tych wzrostów oraz nad ich konsekwencjami. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, może najpierw dla porządku szybki rzut okiem na sondaże. Jakie jest średnie poparcie lewicy? Od kiedy lewica rośnie? Czy rośnie we wszystkich sondażach? I czy twoim zdaniem mamy do czynienia z trendem czy korektą?
Lewica ma w tym momencie, jak spojrzysz na wszystkie sondaże, mniej więcej około 9% poparcia. Zdarzają się takie badania, w których ona wyprzedza Polskę 2050, mając nieco powyżej 10%, ale to są raczej wyjątki. I widać tak mniej więcej takie drgnięcie od 2 miesięcy, no czyli jakoś można by to łączyć z rozpoczęciem się wojny w Ukrainie. Czy rośnie we wszystkich sondażach? Co do zasady tak. Niezależnie od tego, czy spojrzymy, nie wiem, na badania Ibrisu, czy spojrzymy na badania Kantara, to raczej widzimy właśnie taki trend wzrostowy w kontekście lewicy, więc to nie jest tak, że to jest błąd sondażowy jednego pomiaru, tylko wydaje się, że mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z realną zmianą. Czy to jest trend? Myślę sobie, że odpowiedź na to pytanie wymaga już zagłębienia się trochę w to, co się dzieje na lewicy, co będziemy robić troszeczkę później. Moim zdaniem, zajawiając to, co powiem później, to jest trend. Natomiast pytanie, gdzie ten trend się zatrzyma? To znaczy, ja uważam, że to nie jest tak, że lewica doskoczy teraz do tego poziomu poparcia, który miała w wyborach 2019 roku, czyli 12,5%, ale że też to nie jest tak, że nagle im w tym momencie zleci. I potem skupimy się pewnie na tym, dlaczego tak uważam, ale to jest taka moja otwarciowa deklaracja.
No dobrze, to przejdźmy do rozmowy właściwej. Chciałem was zapytać, jakie waszym zdaniem są przyczyny tych wzrostów. Pierwszy taki zestaw czynników, które mogły oddziaływać na poparcie lewicy, to jest moim zdaniem sytuacja gospodarczo-społeczna. Czyli z jednej strony pandemia i rzeczywistość postpandemiczna, z drugiej strony wojna, a z trzeciej strony coś, co łączy obie te historie, czyli kryzys gospodarczy, który już się rozpoczął, drożyzna, inflacja, ale też który się rozpędza i rozpędzać się będzie.
Mamy moim zdaniem do czynienia z takim trochę niespodziewanym efektem, nazwijmy to czerwonej flagi. Że tak jak spodziewaliśmy się, że po wybuchu wojny nastąpi efekt flagi i dużego wzrostu sondażowego Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym, że wyborcy będą poszukiwali bezpieczeństwa, będą kierowali się w stronę tej formacji, która rządzi, która ma zasoby do tego, by to bezpieczeństwo zapewnić. No, jakieś tam wzrosty PiSu były, ale były mniejsze niż wiele osób się spodziewało. Natomiast co do zasady, może być tak, że mamy trochę ten efekt flagi, tylko on się skierował w troszeczkę inne miejsce. To znaczy, że wyborcy rzeczywiście poszukują formacji, która mówi o tym bezpieczeństwie, a lewica bardzo mocno się ostatnio na tym koncentruje, tylko że PiSowi już nie wzrośnie za bardzo, bo jest obwiniany między innymi właśnie o tę inflację, która wszystkich dotyka. A lewica w tym momencie staje się troszeczkę bardziej wiarygodna, bo nie jest obwiniana o to, co się dzieje w tym momencie. Mówi dużo o bezpieczeństwie, mówi dużo o tym, jak ulżyć domowym budżetom, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że w tej sytuacji niepewności, z którą mamy do czynienia, no mamy właśnie taki efekt czerwonej flagi.
Ja bym poszedł jeszcze szerzej i bym powiedział, że w ogóle sytuacja wojenna i sytuacja takiej nieznanej od lat niepewności wśród Polaków sprzyja tym partiom, które są lepiej zakorzenione w świadomości społecznej, które mają większe doświadczenie, które istnieją od wielu, wielu lat, które często mają doświadczenie w rządzeniu. I to widać i po wzrostach PiSu, który no, urósł, tutaj Ryszard trochę bagatelizował te wzrosty, ale PiS urósł znacznie bardziej niż lewica, bo z mniej więcej 31 do 36% od początku roku. widać również wzrost Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, jak zwał, tak zwał. I ten wzrost również widać w notowaniach Lewicy, a także w mniejszym stopniu w przypadku PSL. Natomiast znacznie gorzej mają się partie, które nigdy nie rządziły. Zarówno Konfederacja, jak i Polska 2050 są raczej w kryzysie politycznym, w kryzysie notowań. A Lewica miewa się na tym tle całkiem dobrze.
Choć moim zdaniem akurat kłopoty Polski 2050 i Konfederacji biorą się z innych przyczyn niż tego, że nigdy nie rządziły. To znaczy, to może być jeden z czynników, no ale jest tam tego znacznie więcej.
A jak jeszcze chętnie rzuciłbym to pytanie na szersze tło, bo wydaje mi się, i pytanie, czy wam też się tak wydaje, że to jest szerszy, większy trend, który jest widoczny w Europie od wygranej SPD w Niemczech przez rosnące poparcie dla lewicy we Francji, przez rosnące poparcie dla Labour w Wielkiej Brytanii. W sensie mam poczucie, że jest jakiś taki wiatr historii, który... I to jakoś tam się wpisuje w to, co ty, Ryszard, mówiłeś. W sensie, że to jest z jednej strony ta niepewność, z drugiej strony ta potrzeba bezpieczeństwa, z trzeciej strony już istniejący kryzys gospodarczy, ale też zapowiedź jeszcze większego kryzysu, które siłą rzeczy powodują, że te formacje, takie powiedziałbym socjaldemokratyczne, na zachodzie zyskują i że to też w mniejszym stopniu, ale też jakoś tam przyszło do nas, do Polski.
Ja myślę, że tak jest. Do tego, co mówisz, dopisałbym też bardzo dobry wynik zielonych w niemieckich wyborach. Ja od jakiegoś czasu już jestem zdania i myślę, że to nie będzie szczególnie kontrowersyjne stwierdzenie, że to nie jest już za bardzo czas liberałów. To znaczy, to jest czas w Europie, wydaje mi się, poszukiwania jakichś nowych rozwiązań. To znaczy, że ta liberalna odpowiedź na kryzys ekonomiczny sprzed lat 15 niemal i różne inne czynniki sprawiły, że są jakieś poszukiwania nowych opcji i że to może być dobry czas dla partii socjaldemokratycznych. W Polsce te role trochę pełnił PiS, będąc taką partią socjalno-konserwatywną, według wielu lepiej wpisującą się w polską duszę, wypełniał to zapotrzebowanie na rozwiązania socjalne. Wszyscy pamiętamy, jak gorące dyskusje wokół 500+, jako Wunderwaffe Prawa i Sprawiedliwości. Być może teraz to się troszeczkę będzie zmieniało w stronę, owszem, socjalną, ale bardziej proeuropejską, bardziej otwartą.
Ale wszyscy sięgają po broń z tego arsenału socjaldemokratycznego, powiedzmy, bo również Donald Tusk przecież teraz zaczął nagle mówić o podwyżkach dla budżetówki, zaczął się ujmować za tą sferą, czyli podniósł tak naprawdę tradycyjne postulaty lewicy, również chce przystrzyc banki i ulżyć kredytobiorcom. Więc rzeczywiście chyba jest taki klimat dla tego typu poglądów, postulatów.
A ja chyba trochę inaczej bym to nazwał, bo ten niuans, którym się z tobą nie zgodził, Ryszard, to jest, ty mówisz o tym, że to jest poszukiwanie nowego, a ja mam poczucie, że to jest powrót do starego, czyli do państwa. I że to, przed czym jest dosyć widoczna ucieczka, to jest, chociaż teraz się zastanawiam, ale raczej takie ruchy populistyczne, nowolewicowe, w sensie, że tutaj jest, mam wrażenie, pewne bankructwo. Że jakby nie jestem pewien, czy to jest ten podział na socjalistów i liberałów, tylko bardziej na takie właśnie sprawdzone, pewne rozwiązania w obliczu kryzysu versus te nowe, takie pączkujące, modne jakieś trendy, które widzieliśmy w ostatnim dziesięcioleciu, w ostatniej dekadzie.
Jasne, w porządku. To znaczy nie próbuję powiedzieć, że zwrot w stronę państwa jest czymś nowym. Znaczy jest owszem powrotem do starego, ale jest nowy w sytuacji, w której mieliśmy jakieś takie trendy właśnie odchodzenia od interwencji państwowej.
A to, co jest ciekawe i gdzieś tam kontrintuicyjne, no to jest jednak ten PiS, który z jednej strony zbudował się właśnie na trochę na tym socjalu i trochę na tym silnym państwie, ale po porażce Polskiego Ładu nagle zawrócił i zaczął jechać pod prąd i chce obniżać podatki i staje się bardziej, powiem to, liberalny.
Ja bym tak daleko nie zabrnął w tym opisie PiSu, natomiast nawet bym się trochę chyba z tego pokłócił, no bo mamy z jednej strony to bankructwo tej podatkowej części Polskiego Ładu, ale z drugiej strony mamy tarczę antyinflacyjną, czyli jednak to państwo jest bardzo wyraźnie używane do walki o obronę dobrobytu Polaków. No druga sprawa to jest oczywiście ta ustawa o wsparciu dla kredytobiorców, o którą teraz zabiega PiS i która ma być uchwalona być może już na tym posiedzeniu. Sejmu, więc PiS nie odpuszcza moim zdaniem tego tematu.
A ja bym zasugerował, żeby spojrzeć na obniżanie podatków z innej strony. Znaczy, oczywiście, że to jest klasycznie liberalny postulat, natomiast może można na to spojrzeć jako jeden z takich ostatnich dużych ruchów socjalnych właśnie, na który stać PiS. No bo co to jest obniżka podatków? To jest zwiększenie budżetów gospodarstw domowych, tylko że finansowane kosztem niższych przyszłych zysków podatkowych. Czyli jeśli PiS nie ma na kolejne 500+, no to może zmniejszyć przyszłe zyski, ogłaszając, no proszę bardzo, gospodarstwa domowe, macie więcej pieniędzy. Nie w wyniku socjalu jako takiego, tylko w wyniku obniżki podatków.
Ale nie bez racji wielu wskazuje na to, że ta obniżka podatków przede wszystkim pomoże osobom, które lepiej zarabiają, a nie tym, którzy zarabiają najsłabiej.
Kończąc ten wątek, nie będę się z wami kłócił. Ogólnie chyba mniej więcej się zgadzamy i jednak wpisuje się to w jakąś atmosferę, która pewnie w jakimś tam stopniu przesuwa granice debaty i jakoś tam pomaga tej lewicy, choć pewnie nie jest to najważniejszy element i to nie jest ten czynnik, który spowodował te wzrosty, ale jest to element tego. Druga sprawa, o której rozmawialiśmy i o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to jest trochę układ sceny politycznej i to, czy to nie jest jedna z przyczyn wzrostu lewicy, to jest ta jedność antypisu. My rozmawialiśmy, Ryszard, ja pamiętam 23 lutego, pamiętam to, bo to był dzień przed wojną, o tym, czy wojna spowoduje jedność i trochę się nie zgadzaliśmy, znaczy ja twierdziłem, że będzie potrzeba jedności, ty mówisz, że tej jedności nie będzie. Rozsądzając nas teraz 2,5 miesiąca później, powiedziałbym, że miałeś rację, nie było ogólnonarodowej jedności, nie jest tak, że wszyscy się połączyli i nagle włączyła się polityka miłości i wszyscy się kochają, ale jednak argumentując cały czas pod swoją tezę, mam poczucie, że ta potrzeba jedności jest bardzo widoczna i istotna, natomiast ona została przecięta przez polaryzację bardzo silną, więc że jest ta jedność, ale ona jest właśnie po obu stronach sporu. Mniej to wychodzi na razie Zjednoczonej Prawicy, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Lepiej to wychodzi chyba opozycji. No i ogólnie lepiej to gra na partie, które są gotowe i skłonne, żeby grać do jednej bramki po tej stronie opozycyjnej.
Tak, wydaje mi się, że tak. I w kontekście tej jednej z jedności na scenie politycznej, jedności opozycyjnej, kluczowe było to, że Donald Tusk przestał atakować lewicę. To się wydarzyło, jak słyszę, po takim bardzo nieoficjalnym spotkaniu Tuska z Włodzimierzem Czarzastym, na którym panowie uzgodnili zawieszenie broni. Nie wiem, co dokładnie tam padło i jakie właściwie interes ma Tusk w tym, żeby nie atakować lewicy. No bo wcześniej rozmawialiśmy sobie o tym, że on chce zepchnąć lewicę pod próg, żeby nie mieć z nią problemu, zmusić ewentualnie do wejścia na wspólną listę. Generalnie, żeby mieć bardziej uległego potencjalnego partnera koalicyjnego. Ale ewidentnie jego retoryka się zmieniła. On mówi, że owszem, miał wątpliwości co do podejścia lewicy, czy ona przypadkiem nie chce za bardzo grać z PiS-em, ale no teraz mamy wspólne inicjatywy. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, cała opozycja liberalno-demokratyczna, tak ją nazwijmy, składa wspólny wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I to jest ważny sygnał, to znaczy, że Platforma dzisiaj staje z lewicą, konkretnie Borys Budka z Krzysztofem Gawkowskim. Razem składają ten wniosek, politycy tych partii będą przemawiać po sobie w tej samej sprawie na mównicy sejmowej. No widać, że tutaj jest zmiana tego, więc jak najbardziej ta jedność sceny politycznej, którą umożliwiła zmiana podejścia Tuska.
Ja mam poczucie, że to było najbardziej widoczne w tym momencie, kiedy był to wydarzenie zorganizowane przez PSL z okazji 25-lecia przyjęcia Konstytucji, prawda? To był ten taki pierwszy moment, kiedy zobaczyliśmy razem Donalda Tuska i liderów lewicy na scenie i to był ten moment, kiedy Tusk zdjął swoją klątwę.
Tak, a jednocześnie z tego, co ja słyszałem wokół tego spotkania, to tam było dużo telefonów w ostatnich godzinach z upewnianiem się i ciśnięciem, żeby wszyscy na pewno się pojawili, bo pojawiały się jeszcze wątpliwości, czy na pewno uda się dopiąć ten pełen skład, jaki rzeczywiście zobaczyliśmy. Jeszcze uzupełniając poprzednią wypowiedź, też jest kwestia tej jedności antypisowskiej. Tusk atakował lewicę, podsycając plotki, że ta chce się dogadywać z PiS-em. Ostatnio na przykład zaczęły nawet się znowu pojawiać plotki, że niby lewica chce poprzeć Adama Glapińskiego na drugą kadencję szefa NBP-u. Natomiast ona przecięła też te plotki bardzo jasno, apelując do prezydenta, by wycofał kandydaturę Glapińskiego. Więc mamy sygnały trochę z dwóch stron, to znaczy, że Tusk pozwala na pokazywanie się platformy z lewicą, czy też decyduje o tym, a lewica jasno pokazuje, nie, my z PiS-em nie idziemy, Glapińskiego nie poprzemy.
No ja tutaj mam pewną hipotezę, jeśli chodzi o Tuska i lewicę, ale przypomnę też jeszcze, że nie chodziło tylko o wypowiedzi Tuska krytykujące, czy też wręcz atakujące Włodzimierza Czarzastego za to dogadywanie się rzekome z PiS-em, ale również o działania, które wszystko na to wskazuje, były jakoś za wiedzą i zgodą Platformy podejmowane w celu rozbicia lewicy. Powstało koło PPS-u w Sejmie i w Senacie. I wszyscy wówczas twierdzili, że no, stał za tym Donald Tusk, który chciał w ten sposób stworzyć sobie jakąś koncesjonowaną lewicę wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Natomiast teraz o tym PPS-ie to za dużo nie słychać. Nie słychać też o przejściach kolejnych posłów tam i wygląda to, że ta inicjatywa umrze śmiercią naturalną. I ja sądzę, że tutaj Donald Tusk mógł uznać, że po pierwsze lewicy być może nie uda się zepchnąć pod próg, po drugie, że słabnie ewidentnie Szymon Hołownia i Polska 2050. No a sama Platforma nie wystarczy, żeby pokonać PiS i odebrać mu władzę. I że być może jednak trzeba będzie jakoś dogadać się z tym Włodzimierzem Czarzastym, a może nawet Adrianem Zandbergiem, ale raczej z samym Czarzastym i coś wspólnie Polakom zaproponować, czy to w formie wspólnej listy, czy to w formie wspólnych rządów po wyborach. I ten kryzys Hołowni, o który od czasu do czasu zahaczamy, też pewnie ma po części jakiś wpływ na to ocieplenie między lewicą a Platformą.
No właśnie, to ja tutaj wystawię tobie, Ryszard, piłkę do ścięcia, ale ogólnie wydaje mi się, że tą tezę, że tą potrzebę jedności i ta lepsza współpraca Platformy i lewicy gra na rzecz lewicy, podbudowuje fakt, że Szymon Hołownia traci, a Szymon Hołownia został chyba tak naprawdę jako ostatni w tej części opozycyjno-antypisowskiej, został ostatnim orędownikiem, że się tak wyrażę, trzeciej drogi antypolaryzacji i poszukiwanie wyjścia z tego pata platformo-pisowskiego poprzez jakieś nowe ugrupowania, nowe pomysły i wychodzenie poza to. Więc że on na tym traci, lewica raczej zyskuje.
Tak, zdaje się, że rzeczywiście to jest trudny moment na bycie antypolaryzatorem. Rozmawiałem niedawno z pewnym politykiem lewicy, który zwrócił mi uwagę na to, jak oni się w tym momencie odnoszą do pomysłów wspólnych list. No bo oni mówią, niczego nie wykluczamy, jest za wcześnie, żeby o tym mówić, zobaczymy, ważne, żeby współpracować, na pewno będziemy współpracować po przejęciu władzy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy nic konkretnego, ale nie odżegnują się wyraźnie od tego pomysłu. I zdaniem tej osoby, z którą rozmawiałem, to jest tak, że dzięki temu podejściu lewica jest postrzegana bardziej jako ta, która chce budować jakąś współpracę z resztą opozycji, a Szymon Hołownia i jego partia jako ci, którzy chcą jednak dzielić, dlatego że mocno stawiają na to rozwiązanie właśnie dwublokowe, no, które nie oznacza pełnego zjednoczenia.
No dobrze, słuchajcie, to przejdźmy teraz do trzeciej chmury czynników, mianowicie te czynniki takie wewnętrzne. Znaczy, bo rozmawialiśmy ogólnie o atmosferze, o sytuacji zewnętrznej, rozmawialiśmy o scenie politycznej. Teraz spójrzmy na samą lewicę. Co lewica zaczęła robić lepiej, a może dobrze? I czy i jak to się przełożyło na te wzrosty poparcia?
Myślę, że tutaj są trzy aspekty. Po pierwsze, to, że ucichły te spory wewnętrzne, które wylewały się na zewnątrz. Minęło już kilka dobrych miesięcy od buntu Rozenka, Treli i całej tej ekipy, z której część wylądowała ostatecznie w PPS-ie. Trela, jeden z głównych wówczas buntowników, wycofał się, poszedł na ugodę i został w partii. I chociaż te konflikty nie są do końca jeszcze zażegnane, nie wiem, jest na przykład kwestia Bogusława Wontora.
Podejrzewam, że musisz powiedzieć więcej, bo nie wszyscy nasi słuchacze będą wiedzieli, co znaczy kwestia Bogusława Wontora.
No właśnie nie chcę za bardzo rozwijać, bo to długo by opowiadać, ale w każdym razie jest zawieszony trochę konflikt z jednym z posłów dawnego SLD, między nim a Czarzastym. Ale co do zasady, to nie mówi się już za bardzo ani o wspomnianym wcześniej PPS-ie, ani o potencjalnym odchodzeniu posłów czy sporach wewnątrz nowej lewicy. To też wynika moim zdaniem właśnie z osłabienia Hołowni, dlatego że kiedy mówiło się o tym, że posłowie Wiosny mogliby odchodzić, to mówiło się właśnie, że oni mogą odchodzić do Hołowni, a to nie jest teraz moment na odchodzenie do Hołowni, bo trend dotyczący Polski 2050 jest niekorzystny, więc ci posłowie dostali jakieś tam gwarancje, nie wiem, czy miejsc na listach, czy pieniędzy na kampanię, cokolwiek, ale zostali przekonani do zostania i teraz nie sądzę, by mieli mieć pomysły do odchodzenia. To jest jeden aspekt.
A jeszcze zanim byś przeszedł do drugiego aspektu, to bym ciebie zapytał, pójść jeszcze o krok dalej, bo ja kompletnie tego nie wiem, ale jak to się ma do tych ogólnie historii zjednoczeniowych, o których rozmawialiśmy, o tej zmianie strukturalnej, która tam zachodziła, o tej współpracy między SLD a Wiosną i też o relacjach pomiędzy Razem a pozostałymi dwoma, czy teraz jednym partnerem. Więc jednym słowem zastanawiam się, na ile coś, co wydawało nam się być jednym z największych problemów lewicy, czyli dosyć duży bałagan w strukturach, czy to nie jest tak, że te struktury po prostu się utasowały, czy z drugiej strony to jest tak, że to ucichło, ale jeszcze wróci?
Uczciwie mówiąc, nie słyszałem ostatnio jakoś szczególnie dużo na temat tego, co się dzieje w strukturach Nowej Lewicy. Może jest tak, że dzieje się fatalnie i wszyscy mają zmowę milczenia i nie chcą mi nic mówić, ale może jest tak, że nie dzieje się jakoś szczególnie dużo, więc nie ma za wielu konfliktów, na które można zwracać uwagę. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy do czynienia z tym drugim, z jakimiś tam drobnymi wyjątkami. Jeśli chodzi o Razem, ostatnio był jakiś tam konflikt między tą formacją a resztą klubu. Dotyczył on szczegółów przedstawienia propozycji zamrożenia WIBOR-u, tego, że Razemki chciały, żeby zamrozić go na niższym poziomie, żeby przedstawić to wcześniej. Politycy Nowej Lewicy się troszeczkę sprzeciwiali, ale co do zasady w tym momencie, tak jak i w ostatnim czasie, nie ma dużych napięć. Te napięcia mogą się pojawić, gdyby Nowa Lewica zdecydowała się budować wspólne listy. Tutaj to będzie poważne zarzewie konfliktu, ale o tym jeszcze nie ma sensu mówić. Więc wracając do drugiego czynnika wewnętrznego, o którym chciałem powiedzieć, to jest trochę mniejszy wątek i on będzie bardziej widoczny w nadchodzących miesiącach, ale Lewica teraz zaczyna się koncentrować na robieniu większych eventów, jakichś konwencji, takich, które będą się przewijały w telewizji. Teraz całkiem niedawno mieliśmy konwencję pod tytułem Bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie. W sobotę ma być konwencja klimatyczna, w tle mają być wiatraki, ładny obrazek dla telewizji. Potem w czerwcu ma być konwencja wokół 25-lecia Konstytucji, jakaś taka duża, ma przyjechać ponoć Timmermans. No, generalnie mają być takie duże eventy i one ponoć są rozplanowane do końca roku, co jest według mojej wiedzy czymś nowym. To znaczy nie pamiętam, żeby oni mieli to tak dobrze rozplanowane. I to jest trochę remedium na to, na co mi się politycy lewicy lubili co jakiś czas skarżyć, mianowicie na swoich kolegów z klubu, że są leniwi i nie chce im się objeżdżać regionów, nie chce im się pracować. No bo kiedy mamy konwencję, która i tak się przebije, no to trochę trzeba pracować i ci, którzy przy tym robią, to muszą się pokazać.
A ja tu się dopowiem, bo to jest coś, o czym często zapominamy, a pewnie nie powinniśmy, to jest kwestia pieniędzy w partiach i w polityce. I wydaje mi się, że jednym z problemów Szymona Hołowni, nie o tym dzisiaj rozmawiamy i o tym pewnie porozmawiamy w najbliższym czasie, ale jest kwestia tego, że tam za dużo pieniędzy nie ma, natomiast że Lewica jest dosyć bogatą partią z racji na dobry wynik wyborczy i że to też jest tak, że łatwiej jest organizować sute eventy w momencie, kiedy ma się na to pieniądze.
I to pieniądze, które się dostaje niezależnie od obecnej formy i tak dalej, po prostu płyną, a tymczasem w przypadku Hołowni im ci gorzej idzie, tym masz mniej pieniędzy, bo mniej ludzi chce wpłacać na inicjatywę, która przeżywa kłopoty.
Tak, tam jest takie rzeczywiście niebezpieczne sprzężenie zwrotne. I wreszcie trzeci czynnik wewnętrzny, o którym chciałem powiedzieć i który jest moim zdaniem bardzo ważny, to jest nieco już wspomniane przeze mnie wcześniej, skoncentrowanie się na kwestiach bezpieczeństwa, zwiększenie powagi przekazu. Politycy lewicy nie robią ostatnio happeningów, nie podejmują zasadniczo tematyki praw człowieka zwanej obyczajową. Mówią raczej o kwestiach energetyki, właśnie kredytów, mieszkaniówce. Lewica zagłosowała za podwyżką budżetu wojskowego, co jest nieintuicyjne, ale oni to tłumaczą, no, rozumiemy sytuację. Generalnie stara się budować taki wizerunek poważnej formacji, której można zaufać. I mam wrażenie, że to nieźle idzie ostatnio.
Ja nie śledzę tak bardzo dokładnie sytuacji w Lewicy, więc być może powiem coś oczywistego, ale jeśli spojrzeć tak ogólnie i tak właśnie okiem człowieka, który się interesuje polityką, ale nie przesadnie, nie rozmawia za dużo z politykami Lewicy i tak dalej, no to ja widzę, że lewica po prostu powoli przezwycięża takiego wielkiego kaca po ostatnich latach i zdrowieje tam sobie na jakimś kefirze. Bo mamy tak, gdy spojrzymy na tę historię lewicy najnowszą i właśnie spojrzymy na te najważniejsze wydarzenia, no to widzieliśmy po pierwsze straszliwą kampanię Roberta Biedronia prezydencką, w której miał coś koło 2% poparcia. No totalna klęska.
Ja nie wiem, czy kampania była straszliwa, wynik był fatalny.
No ale to jedno z drugim jednak trochę się wiąże. W każdym razie to było na pewno demoralizujące. Była ta historia z połączeniem, która skończyła się wielką awanturą z Leszkiem Millerem, który dla wielu wyborców lewicy wciąż pozostaje jakimś tam symbolem SLD i ten były premier bardzo bruździł, inspirował różne wypowiedzi polityków z SLD dawnego przeciwko tej fuzji z Wiosną. I wreszcie była zgoda z PiS-em w sprawie, najkrócej mówiąc, Krajowego Planu Odbudowy. Chodziło o ratyfikację decyzji o zasobach własnych. To lewica pierwsza powiedziała, że wesprze PiS, spotkała się z Mateuszem Morawieckim, zadeklarowała poparcie i wówczas zaczął się taki wielki atak na lewicę za to, że może się dogadać jakoś z PiS-em za plecami opozycji. Teraz ten etap, mam wrażenie, już minął. To, że na lewicę głosowało ponad 12% wyborców w 2019 roku, pokazuje, że ta partia ma potencjał, ma tych wyborców, którzy po drodze jakoś się zdemobilizowali, uciekli, a teraz powoli wracają.
A ja bym na jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego wskazał. To znaczy mam wrażenie, że tu dwie rzeczy zaszły i one miały na siebie wpływ. Jedna jest taka, że jak zaczęła się wojna, to Polacy zaczęli dużo bliżej śledzić politykę, dużo bardziej się polityką interesować i też bardziej patrzeć na media. A to się zbiegło z momentem, kiedy z kolei lewica złapała taki moment dyscypliny narracyjnej. Trochę to, o czym ty mówiłeś, Ryszard. To znaczy pokazała się jako taka poważna, spokojna, państwowa partia, która rozumie zagrożenia i jest gotowa się z nimi mierzyć bez jakichś szaleństw, bez jakichś tematów, które dzielą, są trudne i niekoniecznie przysparzają lewicy głosów. I to spowodowało dwie rzeczy. Po pierwsze, że gdzieś tam spadło z lewicy odium, pewnie nie na trwałe i pewnie nie do końca, ale jednak to odium postkomunistyczne. I tutaj dla mnie takim symbolem trochę tego jest Aleksander Kwaśniewski. Zwrócił uwagę na to, że niewiele osób przypomina mu, nie wiem, dobre relacje z Janukowyczem, fakt jeżdżenia na Jestox w Jalcie i ogólnie różne aktywności, które, nie wiem, przyjaźń z Leonidem Kuczmą i tak dalej, tą przeszłość. Bardziej on teraz się jawi jako taki jeden z najciekawszych, najmądrzejszych ekspertów faktów po faktach w TVN-ie. Każdy Polak może obejrzeć tego mądrego, siwego, opalonego dżentelmena, który opowiada o tym, jak jest i będzie. Więc trochę udało się zrzucić z siebie ten postkomunizm, a z drugiej strony Razem i ta nowa lewica uniknęła, a wręcz zrobiła duży krok, żeby odciąć się od nowej lewicy i od skrajnej lewicy zachodnioeuropejskiej czy amerykańskiej i pokazała, że nie ma tu miejsca na, użyję słowa, które sobie wymyśliłem, warufakisowanie, i pokazała, że też jest to formacja, która dobrze rozumie zagrożenia, lepiej rozumie interes jakiś tam strategiczny Polski. I tutaj dla mnie przykładem tego był Maciej Konieczny, który też był jakimś takim człowiekiem, na którego ja blisko patrzyłem w tych pierwszych tygodniach wojny. Miałem poczucie, że trafiał w punkt z przekazem. Więc trochę ten syndrom Kwaśniewskiego, który pokazał, że to nie są wstrętni antykomuniści, i trochę ten Koniecznego, który pokazał, że to nie są zwariowani nowolewicowcy, tylko właśnie taka partia, która rozumie, wie i idzie we właściwym kierunku.
No tak, ja myślę, że taka dewarufakizacja jest rzeczywiście symboliczna trochę, przy czym nie wiem, czy ona jest bardziej symboliczna dla polskiej lewicy, czy bardziej dla pokazania różnic między tą polską, a częścią zachodniej lewicy, która nie rozumie imperializmu rosyjskiego i po prostu trzeba było się od nich odciąć, bo po prostu gadali kompletne bzdury. Prosta sprawa. Do dwóch rzeczy chciałem się odnieść z tego, co powiedziałeś. Po pierwsze chciałem powiedzieć o wątku, że rzeczywiście jest tak, że od początku wojny jest jakieś większe zainteresowanie polityką, ale też, co moim zdaniem ważne, tymi poważnymi wątkami w zakresie polityki i że lewica postanowiła się w to wpisywać. Te wątki mieszkaniowe, bezpieczeństwa socjalnego, przemian energetycznych, które również mogą zwiększyć bezpieczeństwo i tak dalej, one zawsze były obecne w narracji lewicy. Natomiast teraz, w sytuacji, w której takie, nie wiem, wątki praw osób LGBT są na dalszym planie, to ludzie większą uwagę pewnie zwracają na to, co lewica mówi właśnie w kwestiach społecznych. więc to się jakoś tam zgrało. A jeśli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, to ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną jego rolę. Ktoś mi przypomniał, że on był obecny, nie wiem, czy pamiętacie takie spotkanie, które Donald Tusk zorganizował na początku wojny, na którym omawiał kwestie strategiczne z różnymi ważnymi politykami, generałami itd., itd.
Quasi Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Dokładnie tak. I na tym spotkaniu pojawił się obok Bronisława Komorowskiego Aleksander Kwaśniewski, co sprawiło, że ja troszeczkę byłem zaskoczony i pytałem moich rozmówców w Lewicy, co się dzieje, o co chodzi, dlaczego ten Kwaśniewski z Tuskiem się pokazuje. I teraz ktoś mi mówił, że to był jeden z czynników, który pomógł uzyskać to zawieszenie broni z Platformą. Więc oprócz tego, że Kwaśniewski pomaga jako ten mentor z przeszłości budować powagę tej formacji w tym momencie, to jednocześnie jest takim facylitatorem kontaktów na opozycji.
No dobrze, słuchajcie, mamy to. To teraz zadałbym wam na koniec pytanie o to, na ile te wzrosty są trwałe i czy rzeczywiście to wszystko tak dobrze zagra. I w związku z tym, czy Lewica ma szansę jeszcze rosnąć, czy dojechała i ma teraz bezpieczny pułap sondażowy, który pozwoli jej wystartować samodzielnie i przekroczyć próg bez obawy, że będzie traciła wyborców, którzy mogą się martwić, że progu nie przekroczy. Czy wręcz przeciwnie, to jest tak, że jednak to jest, tak jak pytałem na początku, korekta, ale że to nie koniecznie będzie trwałe. To znaczy, że w momencie, kiedy będziemy zbliżać się do wyborów, to Lewica będzie musiała się zmierzyć ze swoim odwiecznym problemem, to znaczy z odpływem wyborców antypisowskich, którzy mają serce po lewej stronie, ale jednak ważniejsze dla nich niż postulaty Lewicy jest odsunięcie PiSu od władzy i w związku z tym siłą rzeczy będą się orientowali na największy, najsilniejszy podmiot opozycyjny, czyli na Platformę, na Tuska i pewnie na bardziej wyeksponowanego Trzaskowskiego, bo zakładam, że Trzaskowski będzie ważnym elementem kampanii Platformy czy Koalicji Obywatelskiej przed nadchodzącymi wyborami.
Tak jak mówiłem na początku, ja uważam, że ten wzrost, który w tym momencie widzimy, ma szansę być dość trwały. Oczywiście on będzie trwały, jeśli Lewica będzie nad jego trwałością pracować. Jeśli te wydarzenia, które zapowiadają, będą udane, jeśli utrzymają spójność narracyjną, to jest szansa, że to będzie trwałe. Nie sądzę, tak jak mówiłem na początku, by dotarli oni do tego poziomu z wyborów, przynajmniej przed kampanią, bo wiemy, że stracili jakąś tam część wyborców, około 3% mniej więcej na rzecz Hołowni. Póki ten Hołownia istnieje, a istnieć będzie mimo wszystko, pewnie w jakiejś formie osłabionej, potencjalnie, no ale nie zniknie, przynajmniej do kampanii, to nie sądzę, żeby Lewica miała tak łatwo tych ludzi odzyskać albo jeszcze zyskać jakichś innych. Więc myślę, że tego pułapu z wyborów nie przebije, ale to 9-10% spokojnie może utrzymać. Ale zagrożeń jest też dużo, tak jak mówisz. To, co zabiło Zjednoczoną Lewicę w 2015 roku, czyli ta końcówka i wzmożona polaryzacja, to, że ludzie orientowali się na silniejszego, to jest oczywiście podstawowe zagrożenie, natomiast to jest zagrożenie, które będzie czyhało bardzo blisko wyborów przede wszystkim. Ale są inne wątki. Jest wątek, który pojawi się przed kampanią, mianowicie potencjalny konflikt o wspólne listy. Gdyby miało być tak, ja nie sądzę, ale gdyby miało być tak, że będzie budowana jakaś wspólna lista, to bez partii Razem. Razemki nie pójdą z Platformą. Ewentualnie mogą się zgodzić na pójście z Szymonem Hołownią, tylko że no, znowuż sojusz Polska 2050 plus Lewica raczej się nie wydarzy. Więc to jest taki wybór, który stoi przed Lewicą, że albo idziemy z Platformą, albo utrzymujemy Razem w koalicji. No i to jest dość diabelski wybór.
Szczególnie, że moim zdaniem ten moment jednościowy niekoniecznie tak długo zostanie utrzymany i że jednak to jest tak, że Lewica dużo zyskała na tym, że Tusk zdjął swoją klątwę, a wraz z Tuskiem środowiska medialne popierające Platformę i popierające Tuska zaczęły inaczej o Lewicy pisać. W momencie, kiedy Tusk powie, albo jesteście ze mną na wspólnych listach, albo jesteście z PiS-em, no to tam może nastąpić tąpnięcie i może się wydarzyć coś przykrego, więc Lewica w pewnym sensie, mam poczucie, w tym momencie rosnąc, jest zakładnikiem Tuska i tego, jak on się będzie do niej odnosił.
I świetnie, że to mówisz, bo to była kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Zapisałem sobie tutaj nawet, Tusk zmieni zdanie i jednak uzna, że chce dowalić Lewicy. Moim zdaniem ten czynnik, że Tusk jest jednak w miarę teraz przyjazny, mocno sprzyja wzrostom Lewicy, więc jeśli on stwierdzi, tak jak mówisz, na przykład jesteście z nami albo jesteście z PiS-em, powiedzcie, po której jesteście stronie, to jest bardzo groźne. dla lewicy. Mogą się pojawić wątki na przykład zmęczenia uchodźcami. Nie wyobrażam sobie tego w tym momencie przy tak dużej pomocy społeczeństwa polskiego dla uchodźców, że PiS na przykład zacznie jakąś kampanię antyuchodźczą. Teraz nie, ale nie można tego wykluczyć w przyszłości. W tej sytuacji no, lewica będzie musiała się skoncentrować na tych wątkach, na obronie ich i ludzie przestaną zwracać tak dużą uwagę na kwestie socjalne, o których ona mówi i to może kosztować ją poparcie. Podobny efekt mogłaby mieć sytuacja, gdyby PiS wywołał jakąś kolejną wojnę światopoglądową. Nie wiem, że znowu jakieś strefy wolne od LGBT będziemy mieli. I to odwróci uwagę od tej narracji, która przynosi lewicy zyski, bo wiemy, że lewica jest kojarzona z obroną osób LGBT, z obroną praw kobiet i tak dalej. Natomiast to nie jest coś, co przynosi jej zyski.
Ale z drugiej strony, ja jestem bardzo ciekaw, jak przebiegnie najbliższa Parada Równości, która zdaje się, że ma mieć miejsce 25 czerwca w Warszawie, ponieważ ona będzie robiona razem z środowiskami LGBT ukraińskimi i będzie bardzo mocny nacisk na to, żeby pokazać, że tutaj środowiska LGBT warszawskie, polskie i kijowskie, ukraińskie się łączą. Trochę w takim zestawieniu z anty-LGBT-owską Rosją, która jest jakby tą cywilizacją śmierci i konserwatyzmu. To znaczy, wydaje mi się, że jest też taki moment, kiedy może dojść do pewnego przełamania i jest tak, że te tematy światopoglądowe, przynajmniej wokół LGBT, mogą zagrać bardziej na korzyść lewicy niż to było w poprzednich latach, bo tutaj jest ten kontekst międzynarodowy, który w to wszedł.
No to jest trochę pytanie o to, w którym momencie transformacji w stronę socjalno-tęczowej Europy jesteśmy.
Zgadzam się z Ryszardem, że mamy tutaj równanie z wieloma niewiadomymi, ale sądzę jednak, że te wątki, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli te okoliczności zewnętrzne, które sprzyjały lewicy, że one jednak będą sprzyjały lewicy w perspektywie kilkunastu miesięcy. Nie wiemy, kiedy będą wybory, ale nawet jeśli one się odbędą w konstytucyjnym terminie za rok z hakiem, to wciąż kwestia inflacji, kwestia kredytów stóp procentowych, to wszystko wciąż będzie bardzo ważne i że lewica na tym będzie raczej punktowała niż nie punktowała. Podobnie dalej będzie zapotrzebowanie na to gravitas, które teraz oferują politycy tych starych partii, o czym też już wspominaliśmy. Więc ja myślę, że jeśli teraz miałbym zgadywać, to raczej notowania lewicy będą jednak krok po kroku minimalnie, nie spodziewam się tutaj wielkich przełomów i gigantycznych skoków, że one będą rosły i nawet powiedziałbym, że one mogą urosnąć ponad ten próg, który znaliśmy z 2019 roku. Pamiętajmy, że te dane, które podałeś na początku, to były dane bez wyborców niezdecydowanych, czyli to realne poparcie tam jest jeszcze jeden punkt wyższe, czyli pewnie teraz około 10-11% ma lewica. Jeśli będzie jeszcze rosło chociaż te pół punktu na miesiąc, to już na początku wakacji, czy też po wakacjach ona może mieć te 12-13%. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. A jeśli chodzi o zagrożenia, no to oczywiście to napięcie z Razem będzie istniało. Teraz mamy ustawę podatkową w Sejmie. Ciekawe, czy posłowie Razem zagłosują przeciwko obniżce podatków. To będzie dość widowiskowe głosowanie, myślę, dla wyborców lewicy.
A ja bym się akurat o Razem nie martwił. Mam wrażenie, że póki lewica będzie rosła, a tak jak rozumiem, nie zakładamy, że miała w najbliższym czasie spadać, to sprzyja jedności i to sprzyja współpracy.
Ja się martwię o jedność Razem z nową lewicą tylko w kontekście wspólnych list tak naprawdę.
Natomiast moim zdaniem zagrożeniem jest właśnie Tusk, bo moim zdaniem jednak lewica jest zakładnikiem Tuska w tym momencie i Tusk ma dosyć dużo narzędzi i podejrzewam, że będzie miał dosyć dużą łatwość w rozegraniu tej lewicy. I tu kończąc bym zajawił jakąś przyszłą naszą rozmowę o magicznych liczbach sondażowych, bo tak jak ktoś mi mówił z lewicy, to próg 30% dla Platformy może spowodować zmianę strategii Platformy, a z kolei rośnięcie lewicy i większa emancypacja, czyli przekroczenie powiedzmy tych 12% przez lewicę, może spowodować, że też ktoś pomyśli sobie na piątym piętrze na Wiejskiej, że jednak warto było trochę przystrzyc tą lewicę, żeby za bardzo nie urosła, żeby za bardzo się nie wyemancypowała. Więc trochę mam poczucie, że ta lewica może sobie rosnąć, ale ten wzrost będzie kontrolowany i że zagrożeniem jest z jednej strony przyrost Platformy, a z drugiej strony przyrost samej lewicy, bo to może spowodować, że zacznie się trochę zmieniać układ sceny politycznej i to może być po prostu groźne dla innych interesariuszy.
No te magiczne liczby bardzo ciekawe. Jeśli Platforma by przekroczyła 30%, ale by nie wyprzedzała PiSu, no to i tak potrzebny byłby jakiś partner koalicyjny i w miarę silna lewica by się przydała. Zapewne bez niej nie dałoby się stworzyć rządu. Natomiast gdyby PiS z jakiegoś powodu nagle zaczął się rozpadać i w przyspieszonym tempie tracić wyborców, no to pamiętamy przecież dwie kadencje Platformy, w których lewica była w opozycji.
No i tu bym skończył tą naszą rozmowę. Dziękuję bardzo panowie, a zajawiam na przyszłość. Tak naprawdę tematów mamy dużo, ale jednym z takich tematów to dla mnie byłyby te właśnie magiczne liczby, które z jednej strony nic nie znaczą, a z drugiej strony odgrywają dosyć dużą rolę w naszej polityce i dużo większą, wydaje mi się, niż powinny odgrywać. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.